Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski.
Proszę Państwa, za oknami jakby zimniej, a nawet bardzo zimno w niektórych rejonach naszego kraju, także w Wielkopolsce, a w polityce, szczególnie międzynarodowej, wrze. Dlatego z nami dziś w studio, na łączach, Robert Winnicki, poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się panu redaktorowi i wszystkim państwu.
Zacznijmy od problemu naszego, polskiego, takiego palącego, który to problem pan jako lider opozycji, jako lider Konfederacji podnosi od lat, który jakby ostatnimi dniami nam wybuchł. Myślę tutaj o stosunkach polsko-żydowskich. Panie pośle, panie Robercie, czy jest możliwy kompromis z Żydami żądającymi odwołania ustawy o dzikiej prywatyzacji majątków?
Nie jest możliwy kompromis zarówno środowiska izraelskie, jak i środowiska skupione w Stanach Zjednoczonych. Nie od lat, nie od miesięcy, nie od tygodni, ale od całych dekad, od dziesiątek lat ukształtowały u siebie kilka bardzo silnych przekonań i jakby jest bardzo żywy tam resentyment wobec Polski i Polaków. Myśmy sobie z tego jako naród nie zdawali sprawy, ponieważ nasze państwo było pod okupacją komunistyczną przez dziesiątki lat, ale to już w latach 70., 80. ucierało się w środowiskach żydowskich i nie tylko w ale też ucierały to przekonanie na Zachodzie, że po pierwsze Polacy jako wspólnota są współodpowiedzialni za Holokaust. Wychodziły na ten temat książki, filmy, była na ten temat szerzona propaganda. Po drugie, że jakby antysemityzm jest czymś niemal wrodzonym u Polski i u Polaków. Bardzo negatywny obraz był kształtowany Polski i Polaków przez dziesiątki lat. Niektórzy w Polsce nie przyjmowali tego do wiadomości, udawali, że nie ma takiej sytuacji, udawali, że to w porządku. Tymczasem po pierwsze jest taki resentyment, po drugie jest dążenie określonych środowisk, że występuje rzekomo w imieniu ofiar Holokaustu. Oczywiście to jest zupełnie nieuprawnione, dlatego że tym się zajmują organizacje, które nie mają nic wspólnego z bezpośrednimi spadkobiercami majątków. Tym bardziej, że tych spadkobierców często po prostu nie ma. Wyginęły całe rodziny. No i teraz organizacje próbują pieniądze, wyłudzają nienależny im majątek.
Ja bym prosił pana, żeby pan jakoś lepiej telefonu mówił, bo coś tam, czy gdzieś się może przesunął, bo coś tam nam na łączach niestety szwankuje. Natomiast, panie pośle, były różne nurty, tak. To musimy dostrzec, także w środowisku żydowskim, także wśród polityków izraelskich. No był Shevach Weiss, prawda, przewodniczący Knesetu swego czasu, ambasador Izraela w Polsce, który był przyjacielem Polaków, który w sposób pozytywny wyrażał się o historii polsko-żydowskiej, tej przedwojennej, gdzie dzisiaj się podnosi, że Polacy wtedy byli antysemitami, gdzie środowiska lewicowe szczególnie o tym mówią. Niesłusznie tutaj od razu to zgaśmy. No ale właśnie, czy pan nie dostrzega także jakiegoś innego Izraela, jakiejś innej twarzy państwa położonego w Palestynie, jak mówi inny lider Konfederacji? Czy właśnie uważa pan, że dziś Izrael jest jednoznacznie w tej warstwie propagandowej, w tej warstwie przekazu politycznego jest wrogiem Polski?
Jeśli istnieje jakaś inna twarz Izraela, to jej od dziesiątek lat nie widać. Nie widać, nie słychać, żeby Izraelczycy czy środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych mówiły innym głosem niż ten, który dzisiaj wyrażają czy premier Izraela, czy nawet minister spraw zagranicznych Izraela. Mam nawet znajomych, którzy co do tego się łudzili i byli po prostu zszokowani skalą nienawiści, jaka wylała się w momencie, kiedy Polska przyjęła, a potem zresztą haniebnie się wycofała z nowelizacji ustawy o IPN-ie w 2018. Oni byli zszokowani tym, co działo się wówczas w Izraelu. I jak powszechny jest tam antypolonizm, jak on się szeroko wylał. Jak bardzo jest duże zacietrzewienie w Izraelu na tym punkcie. I niestety tak to dzisiaj wygląda. Tak to dzisiaj wygląda, że jest to opinia powszechnie ukształtowana. Co więcej, jest to opinia, które środowiska żydowskie i Izrael sączą do całego świata Zachodu. Trzeba mieć to w świadomości, że takimi wyobrażeniami żyje również bardzo wiele osób w Stanach, w Hollywoodzie.
No tak, tak. No
i to ma swoje bezpośrednie konsekwencje.
I dodajmy, że przecież Stany Zjednoczone Ameryki przyjęły ustawę, najpierw przez parlament, a później podpisaną przez prezydenta, ustawę 447, która otwiera drogę do tych roszczeń żydowskich, organizacji żydowskich reprezentujących ofiary Holokaustu. Więc tutaj ten wielki przyjaciel Izraela może nam namieszać. No i teraz pytanie kluczowe. Konfederacja jak na koniu ujeżdża na tej sprawie od lat, mówiąc troszeczkę kolokwialnie i zbyt obrazowo być może. No ale dobra. To jest wasz konik. I teraz, jak pan ocenia reakcję polskiego rządu? Czy ona jest adekwatna? Innymi słowy, czy pan zrobiłby coś innego niż dziś robi rząd Mateusza Morawieckiego, ostro odpowiadając Żydom, nie, te roszczenia nie mogą być uznane i nie możecie ingerować w nasze prawodawstwo?
Znaczy, po pierwsze, ja składałem w tej sprawie interpelacje poselskie już kilka lat temu. I już wtedy z odpowiedzi, które wysłał mi MSZ, wynikało, że te naciski trwają od wielu, wielu lat. W odpowiedzi MSZ-u wprost było napisane, że zarówno czynniki rządowe amerykańskie, środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych, jak i rząd Izraela naciskają na Polskę, żeby nienależne świadczenia wypłacać od wielu lat. To w ogóle nie było przedmiotem debaty publicznej w Polsce. Za poprzedniego rządu, za rządu Platformy, za obecnego rządu PiS-u, wszystko to było zamiatane pod dywan i była jakaś wielka ułuda właśnie super relacji polsko-izraelskich, polsko-amerykańskich na tym tle. Wszystko było cukierkowe. Moim zdaniem to była wielka mistyfikacja i rządzący zarówno z Platformy, jak i z PiS-u obecnie zachowywali się nieodpowiedzialnie, próbując tę wielką mistyfikację zamieść pod dywan.
No dobrze, ale to w takim razie, czy pan uważa, że realnym jest przy takim stanowisku rządu, przy takim status quo polskiego prawa, które nie umożliwia przecież takiego windykowania majątków przez organizacje, a jedynie przez bliskich krewnych ofiar Holokaustu. Więc przy takim stanie rzeczy, czy jest możliwe, żeby Izrael osiągnął sukces, żeby te środowiska tak naprawdę odniosły sukces i żeby pozbawiono tych majątków Polskę?
Panie doktorze, to jest kwestia nie prawa, a polityki. Izrael nie ma żadnych możliwości prawnych, żeby uzyskać te roszczenia, żeby je zrealizować. Natomiast ma narzędzia polityczne i tymi narzędziami politycznymi są chociażby wspomniana przez pana ustawa 447 ze Stanów Zjednoczonych, bo przecież to jest kwestia nacisku politycznego, a nie prawnego. A prawo, również prawo polskie, jest stosowane, jest uchwalane, jest stanowione ze względu na wolę polityczną. Znaczy polityka jest pierwotna w stosunku do prawa, prawo jest wtórne. W związku z czym to jest kwestia właśnie rozgrywki na arenie międzynarodowej. I stąd jest ta pułapka, w której dzisiaj się znajdujemy, dlatego że zarówno poprzednicy z Platformy, jak i obecny rząd PiS-u stawiali wszystko na kartę amerykańską i w związku z tym, że stawiali, no to dzisiaj nacisk Stanów Zjednoczonych bardzo dużo w Polsce znaczy. Dopiero na jakieś przebudzenie chyba nastąpiło w tym rządzie, kiedy Biden zgodził się na Nord Stream 2, tylko to jest troszkę musztarda po obiedzie. Jesteśmy w złej sytuacji międzynarodowej, no i ten nacisk amerykański z pewnością będzie. Ja uważam i chcę tutaj pochwalić nawet tą całą klasę polityczną, wobec której jestem w opozycji od 20 lat, że tutaj rzeczywiście z różnych stron, zarówno ze strony PiS-u, Lewicy, jak i Platformy, daje się słyszeć stanowcze nie w sprawie tych roszczeń. Z różną intensywnością, z różnym natężeniem oczywiście, ze strony Platformy najcichszej Lewicy, ale daje się słyszeć to nie w sprawie roszczeń majątkowych organizacji żydowskich. W związku z tym jest szansa na to, żeby to wszystko odrzucić. Natomiast trzeba prowadzić po prostu inną politykę zagraniczną, inną politykę międzynarodową. Nie pudrować rzeczywistości, prowadzić aktywną politykę historyczną. I my jesteśmy skonfrontowani się w sprawie chociażby historii II światowej w tej sprawie. Nie trzeba chować głowy w piasek, tylko odważnie podjąć rękawice i zacząć prowadzić nie na ten temat.
Właśnie z naszą sytuacją geopolityczną ściśle związany jest, wydaje się, ten przypadek Afganistanu, który obecnie obserwujemy. Eksodus aliantów z tego kraju w popłochu, w jakimś rozgardiaszu. Taki upadek trochę idei kooptacji Afganistanu do klubu państw, do klubu narodów wolnego świata. No i co pan o tym myśli? Jak się panu podoba ten eksodus Amerykanów z Afganistanu? No i jak pan ocenia działania polskiego rządu w tym zakresie? Czyli tą ewakuację lotniczą naszych współpracowników i naszych pracowników z Kabulu?
Panie redaktorze, no mamy jako środowisko narodowe no taką bardzo gorzką satysfakcję. Myśmy byli jedynymi, którzy 20 lat temu mówili, żeby się nie pchać do Afganistanu, nie pchać się do Iraku, że to są wojny takie quasi kolonialne i że z tego nic dobrego nie wyjdzie. No i niestety mieliśmy rację. Mieliśmy rację, a przypomnijmy, że wtedy za tymi interwencjami, za tymi wojnami była cała klasa polityczna. PiS, PO, SLD, które wtedy rządziło, to Miller wysyłał te wojska, PSL, wszyscy byli za tym, tylko właśnie środowisko narodowe, konserwatywne wyrażało się w tej sprawie sceptycznie.
Wszyscy wierzyli, że Ameryka jest wieczna w swojej hegemonii nad światem, że świat jednobiegunowy będzie trwał po nieskończoność.
No to można równie dobrze powiedzieć, panie doktorze, że wszyscy byli głupi poza nami, no bo przecież nic nigdy nie trwa wiecznie i bardzo szybko zmienia się sytuacja międzynarodowa. Myśmy przestrzegali przed tym, że to nie ma sensu, że stanowienie demokracji na siłę tam, gdzie ona w ogóle nie pasuje, gdzie narody są zupełnie na innym poziomie rozwoju jakiegoś kulturowego, cywilizacyjnego, przez uwarunkowania religijne, kulturowe na to nie pozwalają, jest absurdalne. I po 20 latach, w czasie których zginęły setki tysięcy ludzi, w czasie których mieliśmy do czynienia z, nie wiem ile ma, z setkami miliardów dolarów utopionych przez Stany Zjednoczone, ale również przez Polskę, w której zginęło
Dwa biliony dolarów,
w których zginęło również kilkudziesięciu polskich żołnierzy. Ten cały trud okazuje się poszedł na marne. Bo przecież pamiętajmy, że Amerykanie nawet tego nieszczęsnego Bin Ladena zlikwidowali nie poprzez to, że obalili rząd talibów, tylko wiele lat później operacji zabili Bin Ladena.
Musimy kończyć, a ja jeszcze mam dla pana jedno ważne pytanie. Króciutko proszę mi odpowiedzieć. No tak. Dobrze, no wszyscy już dziś jesteśmy mądrzy. Chwała wam za to, że sygnalizowaliście wcześniej ten problem. No dobrze, ale, tak. Ale co robić dziś? Jak dziś ułożyć sobie relacje? Pokrótce, żeby nie było drugiego Afganistanu. Może w Polsce, może nad Wisłą.
Panie redaktorze, no przede wszystkim jasno zapowiedzieć, że Polska będzie bronić swoich granic, jeśli chodzi o zarówno kwestie imigrantów, bo to nas dotknie, to co się dzieje w Afganistanie, co dzieje się w Etiopii, a po drugie popatrzmy też, że wojska amerykańskie nie są gwarantem bezpieczeństwa czy niepodległości. Dziś są, jutro ich nie ma. Trzeba zbroić własną armię i to zbroić szybko, i to zbroić mądrze, szkolić obywateli i dopuścić posiadanie broni w szerszym zakresie niż obecnie. A po drugie trzeba prowadzić mądrą politykę zagraniczną, która nie jest adwokatem cudzych interesów, tylko własnych interesów. Rozmawiać ze wszystkimi na świecie.
Reasumując, umiesz licz na siebie. Bardzo dziękuję. Tak. Naszym gościem był Robert Winnicki, poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Dziękuję.
Kluczowy temat.